Dobry wieczór, mówi Paryż, Radio France International. Mamy dzisiaj poniedziałek, 22 września. Realizacją techniczną dzisiejszej audycji zajmują się za szybki studio Grażyna Chmurska i Nikola. Po wiadomościach dziennika nadamy przegląd francuskiej prasy pióra Krzysztofa Rutkowskiego i Piotra Błońskiego, magazyn Euranet na co dzień Sylwii Gips, felieton ekonomiczny Piotra Błońskiego, magazyn Eureka, przygotowany dziś przez Annę Bernhardt, notatnik paryski Marka Brzezińskiego oraz kolejną lekcję języka francuskiego z cyklu Le Français, ça vous chante. Na wstępie skrót najważniejszych doniesień dnia. W związku z rozszerzającą się aferą chińskiego zatrutego mleka, francuski minister rolnictwa apeluje do państw UE o ściślejszą kontrolę. W Gruzji zajmują miejsca obserwatorzy Unii Europejskiej. Rosyjskie okręty wojskowe płyną do Wenezueli na manewry wojskowe. Białoruska opozycja apeluje o manifestację w najbliższą niedzielę. Francuskie Zgromadzenie Narodowe zagłosowało za utrzymaniem w Afganistanie żołnierzy francuskich. Prezydent RP Mbeki podał się do dymisji zmuszony przez swą partię Afrykański Kongres Narodowy. Nieznani sprawcy porwali na południu Egiptu 14 turystów i domagają się okupu. Tu Paryż RFI, oto pełne wydanie naszego dziennika, które przygotowałem wraz z Sylwią Gips. Podczas spotkania ministrów rolnictwa Unii Europejskiej, które odbywa się we francuskim mieście Annecy, szef tego resortu we Francji, Michel Barnier, zaapelował do wszystkich swych kolegów o znaczne zwiększenie kontroli importowanej do Europy żywności. O spotkaniu będziemy mówić dokładnie w audycji Euranet na co dzień. Wszystko to w związku z zatruciem chińskiego mleka w proszku. Już ponad 50 tysięcy dzieci choruje w Chinach z powodu zatrucia mlekiem i produktami mlecznymi skażonymi melaminą. Blisko 13 tysięcy pacjentów trafiło do szpitali, przy czym stan ponad 100 uznaje się za bardzo poważny. Informacje te podały oficjalne chińskie media, powoławszy się na Ministerstwo Zdrowia. Czworo niemowląt zmarło po wypiciu odżywki ze skażonego mleka. To kolejny etap wielkiego skandalu z mlekiem zanieczyszczonym melaminą. Zrozpaczeni rodzice domagają się odszkodowań od największego w Chinach producenta mleka w proszku firmy Sanlu. Choć to nie tylko jej produkty tej firmy zawierały niebezpieczną substancję. Wiele krajów wstrzymało import produktów mlecznych z Chin. Embargo na chińskie mleko i nabiał nałożyły Gabon i Singapur. Japońska firma Maridai Food wycofała ze sprzedaży wszystkie bułeczki maślane, do których też dodawano importowanego mleka chińskiego firmy Yili. Melamina służy m.in. do wyrobu żywic syntetycznych. W żywności może pojawić się w wyniku migracji z opakowań impregnowanych tymi żywicami. Melamina jest trująca. Pierwszą firmą, która odkryła trujące substancje w chińskim mleku, była nowozelandzka spółka Fonterra, która ściśle współpracowała z chińską niesławną firmą Sanlu. Władze gruzińskie poinformowały, że przy granicy z Abchazją wybuchła strzelanina, w wyniku której zginął gruziński żołnierz, a dwóch zostało rannych. Strzały pochodziły ze stanowisk żołnierzy po stronie abchazkiej. Władze Abchazji wszystkiemu zaprzeczają. Szef misji obserwatorów Unii Europejskiej w Gruzji, Niemiec Hans-Jörg Haber, poinformował, że jeszcze w tym tygodniu do Gruzji przybędą oczekiwani tam obserwatorzy z ramienia UE i udadzą się na swe stanowiska 1 października. Pragnący zachować anonimowość wysoko postawiony urzędnik Unii powiedział, że obserwatorów tych powinno być co najmniej 300, a nie 200, tak jak przewiduje gruzińsko-rosyjskie porozumienie. Wspomniany dyplomata twierdzi, że liczba ta nie ma nic wspólnego z 80 obserwatorami, których ma przysłać do Gruzji Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie i co do których OBWE nie mogło się dogadać. W związku z tym na razie na terenie jest jedynie 20 obserwatorów OBWE. Delegacja Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy pod kierownictwem Belga Luca van den Brade przybyła do Moskwy i z tamtejszymi władzami zamierza rozmawiać na temat kryzysu rosyjsko-gruzińskiego. Delegacja ta ma rozmawiać m.in. z zastępcą szefa sztabu głównego wojsk rosyjskich Anatolim Nogowicynem, wiceprzewodniczącym Rady Federacji Rosyjskiej Aleksandrem Torszinem, wiceministrem spraw zagranicznych Rosji Aleksandrem Gruszką i wiceministrem do spraw sytuacji nadzwyczajnych Władimirem Puczkowskim. Cztery rosyjskie okręty wojenne pod przewodnictwem niszczyciela o napędzie jądrowym Piotr Wielki opuściły Murmańsk i kierują się na wody wenezuelskie, aby tam, za zgodą prezydenta Wenezueli Hugo Chaveza, przeprowadzić manewry wojskowe. Obserwatorzy podkreślają, że będą to manewry na Morzu Karaibskim, tuż pod nosem Stanów Zjednoczonych, niespotykane od czasów zakończenia zimnej wojny. Przypuszczają, że w manewrach tych weźmie także udział marynarka wenezuelska. Tymczasem prezydent Chavez udał się na spotkanie ze swym idolem Fidelem Castro. Jeszcze w tym tygodniu przybędzie do Moskwy, będzie też w Chinach, Francji i w Portugalii. Białoruska opozycja apeluje o masowe wzięcie udziału w manifestacji mającej sprzeciwiać się bardzo prawdopodobnemu sfałszowaniu wyborów w najbliższą niedzielę przez prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenka. Ma ona mieć miejsce o godzinie 20 miejscowego czasu na placu Października, gdzie już w roku 2006 tysiące osób manifestowało w tej samej sprawie. Przypomnijmy, że prezydent Łukaszenka zagroził, że jeśli państwa zachodnie nie uznają niedzielnych wyborów za demokratyczne, to Mińsk zerwie z Zachodem wszelkie stosunki. Wybory powszechne w Słowenii wygrała tamtejsza partia socjaldemokratyczna. Jej szef Borut Pahor to były komunista, ale po to, aby móc w Słowenii rządzić, będzie on musiał zawiązać koalicję. Dotychczasowy premier Janez Janša przyznał się do porażki. Jego centroprawicowa partia co prawda polepszyła wyniki, ale i tak zajęła w wyborach drugie miejsce. Tu Paryż, RFI, a oto dalszy ciąg wiadomości naszego dziennika. Prezydent i premier Pakistanu mieli w sobotę jeść kolację w hotelu Marriott w Islamabadzie, który w tym dniu został zniszczony w krwawym zamachu terrorystycznym, poinformowały pakistańskie źródła rządowe. Władze pakistańskie o zorganizowanie tego zamachu oskarżyły talibów z Al-Kaidy.
W Pakistanie doszło do ostrzelania dwóch amerykańskich helikopterów. Obie maszyny wystartowały z terytorium Afganistanu i naruszyły pakistańską przestrzeń powietrzną. Pakistańskie siły wojskowe i bezpieczeństwa otworzyły ogień, zmuszając śmigłowce do wycofania się. Incydent miał miejsce w niedzielę 21 września ponad wsią Luaramundi w Waziristanie Północnym, w strefie przygranicznej, w której armia pakistańska prowadzi wojnę z islamistami zbliżonymi do Al-Kaidy i talibami. W zasadzie Pakistan jest więc sojusznikiem USA, ale w terenie ofiarą amerykańskich strzałów padają także cywile. 3 września Pakistan oskarżył siły międzynarodowe w Afganistanie o zabicie 15 wieśniaków, wśród których były kobiety i dzieci. Tym razem żadna ze stron nie zareagowała. W Afganistanie też ginie ludność cywilna. Z powodu wybuchu bomby podłożonej metodą talibów na drodze zginęło 6 Afgańczyków, wśród nich kobieta i 12-letni chłopiec. Premier Francji François Fillon podkreślił, że w akcjach przeciwko talibom powinno się oszczędzać ludność cywilną, a działania w Pakistanie powinny się odbywać za zgodą tego kraju. Premier zapowiedział, że Francja wyśle do Afganistanu 100 ludzi oraz śmigłowce bojowe, drony, moździerze i sprzęt dla wywiadowców. Szef rządu wypowiadał się na forum Zgromadzenia Narodowego, które głosowało za utrzymaniem sił francuskich w Afganistanie. Przeciw głosowali socjaliści, komuniści i zieloni. 10 francuskich żołnierzy zostało zabitych miesiąc temu przez talibów. Nie mieli dosyć amunicji. Według raportu autorstwa NATO, według kanadyjskiego dziennika The Globe and Mail, według francuskiego ministra obrony, raport ten został sporządzony w ogniu wydarzeń przez jednego tylko oficera Centrum Operacyjnego NATO.
Francuskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że na marginesie Zgromadzenia Ogólnego ONZ w najbliższy czwartek spotkają się w Nowym Jorku ministrowie spraw zagranicznych 6 państw – USA, Rosji, Chin, Francji, Wielkiej Brytanii i Niemiec. Spotkanie dotyczyć ma Iranu i jego nieposłuszności wobec nakazów zaprzestania wzbogacania radioaktywnego uranu do celów militarnych. Na południu Egiptu nieznani sprawcy porwali 14 turystów, 5 Niemców, 4 Włochów, 4 obywateli Egiptu i 1 Rumuna. Porywacze domagają się okupu w zamian za uwolnienie turystów. Prowadzone są negocjacje. Tu Paryż, RFI. Thabo Mbeki, następca Nelsona Mandeli, na kilka miesięcy przed zakończeniem kadencji został zmuszony do złożenia dymisji przez członków własnej partii. W Republice Południowej Afryki doszło do czegoś w rodzaju przewrotu pałacowego, który destabilizuje najbogatszy kraj kontynentu. W Republice Południowej Afryki prezydenta wybiera i odwołuje parlament. Możliwe są 2 rozwiązania. Wybór tymczasowego prezydenta i ogłoszenie przedterminowych wyborów. Kandydatem na nowego szefa państwa jest przewodnicząca parlamentu Baleka Mbete. Wymuszona dymisja liczącego 66 lat Thabombekiego stanowi rezultat walki o władzę i sukcesję toczonej od kilku lat z byłym wiceprezydentem i rówieśnikiem Jacobem Zumą. Thabombeki po przejęciu prezydentury od Nelsona Mandeli mianował Zumę wiceprezydentem. Zuma jest Zulusem. Zulusi byli w RPA bardzo niezadowoleni, że krajem rządzą Mandela i Mbeki, obaj z plemienia Xhosa. Pomiędzy Mbeki i Zumą wybuchła wojna. Thabombeki wmieszał Zumę w proces o korupcję i zwolnił go w roku 2005 ze stanowiska. Z powodu uchybień proceduralnych prokuratury sędzia odmówił sądzenia Zumy za korupcję. Zuma został z zarzutów oczyszczony, a Thabombeki musiał podać się do dymisji. Był to dziennik Radio France International. Słuchają Państwo Paryża. Przed mikrofon zapraszam teraz Krzysztofa Rutkowskiego i Piotra Błońskiego z przeglądem prasy francuskiej.
W poniedziałkowej prasie francuskiej dużo o dwóch filmach francuskich. Obydwa wchodzą na ekrany w środę. Jeden z nich zrealizował Laurent Canté i nazywa się on Pomiędzy ścianami, jeśli tłumaczyć dosłownie francuski tytuł, lub jeśli przyjąć go w wersji angielskiej, film ten nazywa się Klasa. Ten film francuskiej o francuskiej szkole zdobył Złotą Palmę na tegorocznym festiwalu w Cannes. Będzie wyświetlany w 40 różnych krajach. Podobno jest pasjonujący, choć mógłby być nudny. Zobaczymy. Filmowi Laurent Canté dziennik Libération poświęcił prawie połowę swej poniedziałkowej edycji. Drugi film francuski nosi tytuł Przedmieście 36, jest przyjemną, podobno komedyjką muzyczną z ukłonem w stronę francuskiego kina przedwojennego i przedwojennego paryskiego czaru. Na czar liczę. Na pierwszej stronie Le Figaro, obok gigantycznego tytułu informującego o tym, że światowy kryzys finansowy położy kres francuskiemu przyrostowi gospodarczemu i tak wątłemu jak mimoza, znajdujemy fotografię aktoreczki, która w Przedmieściu 36 gra. Aktoreczka nazywa się Nora Arnezeder, liczy 19 wiosen i prezentuje się zaiste zachwycająco. Premier Francji, François Fillon, czekał na premiera Rosji, Władimira Putina, w daczy byłego prezydenta Rosji, Władimira Putina, w Soczi, miasta położonego kilkanaście kilometrów od granicy gruzińskiej. Premier Francji nie czekał na premiera Rosji długo, tylko trochę i 13. francusko-rosyjska konferencja międzyrządowa mogła się rozpocząć bez przeszkód, ale w kontekście szczególnym, jak powiedział François Fillon, a jego słowa skrzętnie zanotowali dziennikarze Le Figaro. Obaj premierzy zgodnie podkreślili, że, cytuję, dialog był szczery i ożywczy, dotyczący aktywnej współpracy Francji i Rosji. Premier Putin wychwalał zaś Francję gorąco, podkreśliwszy jej, Francji właśnie, rolę w przezwyciężaniu kryzysu gruzińskiego. Francja udowodniła, że może działać niezależnie, powiedział Putin, nie wspomniawszy ani słowem o Unii Europejskiej jako całości. Putin dodał, że jego rząd przestrzegać będzie co do joty umowy podpisanej 8 września. Premier Fillon stwierdził, że Francja przyjęła do wiadomości likwidację rosyjskich posterunków wojskowych na osi Senaki-Poti i traktuje ową likwidację jako sygnał pozytywny ze strony Rosjan. Premier Putin nie omieszkał jednak podkreślić, że sprawa Osetii Południowej i Abchazji to osobny temat, czytamy w Le Figaro. Putin powiedział w Soczi Francuzom tak, cytuję, uznaliśmy niepodległość Osetii Południowej i Abchazji, tak jak liczne kraje Unii Europejskiej uznały niepodległość Kosowa, co jest nieakceptowalne. W ten sposób puszka Pandory została otwarta. Koniec cytatu. Premier Fillon powtórzył, jak twierdzi paryski dziennik, że Francja i Unia Europejska potępia uznanie niepodległości tych dwóch prowincji i opowiada się za przestrzeganiem integralności terytorialnej Gruzji. Putin twierdzi jednak, że kryzys gruziński w najmniejszym stopniu nie wpłynął na dwustronne stosunki francusko-rosyjskie. Poza tym, jak stwierdził jeden spośród szefów licznych francuskich przedsiębiorstw, którzy przyjechali na dacze w Soczi, cytuję, aromat pieniędzy nie musi zalatywać gazem. Szefowie wielkich koncernów, takich jak Arianespace, Przestrzeń Kosmiczna i Rakiety, Total, Nafta i Gaz, Carrefour, Wielka Dystrybucja, upiekli w Soczi swoje interesy. Premier Putin uradował się na wieść, że francusko-rosyjskie obroty towarowe osiągną sumę 1 700 000 000 dolarów w pierwszym półroczu roku przyszłego. Premier Fillon zaś zmartwił, bo doszedł do wniosku, że to jeszcze stanowczo za mało. Francja jest dopiero 9. partnerem handlowym Rosji i 7. inwestorem, daleko pozostając w tyle, na przykład za Niemcami. Z korespondencji w Le Figaro wynika, że obaj premierzy zjedli na daczy w Soczi kolację we dwoje, a potem Putin namówił Fillona na partię bilarda i opowiedział anegdotę o pewnym Francuzie, jego nazwiska nie wymienił, którego też namówił na partię bilarda. Ów Francuz wykręcał się i zarzekał, że w bilarda grać nie potrafi. Potem ograł Putina lub Putin dał mu wygrać i poszedł. Trzeba uważać z tymi Francuzami, rzekł Putin. Nieco zaskoczony Fillon podobno odpowiedział, to się nazywa mieć szczęście.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Bitwa o pocztę. Le Monde wystawia dziś na pierwszy strzał bardzo typowy dla Francji konflikt. 5 głównych związków zawodowych zapowiedziało na wtorek strajk na poczcie dla zaznaczenia swego sprzeciwu wobec planów częściowej prywatyzacji tej instytucji. Od rozmiaru mobilizacji, czytamy, zależy realizacja tego projektu. Przekształcenia poczty w spółkę, aby umożliwić jej w dalszej kolejności otwarcie kapitału i wejście na giełdę, by się tam dofinansować. Poczta francuska potrzebuje, jak się ocenia, do 3,5 miliarda euro na inwestycje, które zapewniłyby jej konkurencyjność w momencie liberalizacji usług pocztowych w całej Unii, czyli w roku 2011. Związki zawodowe, podobnie jak cała lewica, wychodzą jednak z założenia, że prywatyzacja nawet częściowa, bo według projektu państwo zachowałoby większość w kapitale, pozbawiłaby pocztę charakteru instytucji pożyteczności publicznej i groziłaby nierównym dostępem obywateli do jej usług. W tle zaś czai się obawa o racjonalizację zatrudnienia i status pracowników. Obecnie poczta zatrudnia 300 tysięcy osób, z czego ponad połowa ma korzystny statut urzędników państwowych. Drugi temat lokalny to wyniki częściowych wyborów do Senatu. Francuski Senat odnawia się w 1/3 co 3 lata. Niedzielne wybory przyniosły zwycięstwo lewicy, która zyskała niespodziewanie aż 21 dodatkowych foteli. Dla tej szacownej instytucji jest to niemal trzęsienie ziemi, czytamy. Perspektywa zdobycia większości przez lewicę w 2011 roku nie jest już utopią. Równocześnie jednak to zwycięstwo ma dla lewicy smak gorzkawy. W zasadzie Senat to przedstawicielstwo społeczności lokalnych republiki. A we władzach samorządowych lewica ma niemal monopol na szczeblu regionów, 20/22, i znaczną większość na szczeblu departamentów, 58/102. Średnio 6 Francuzów na 10 zamieszkuje gminę rządzoną przez lewicową opozycję. Ordynacja wyborcza do Senatu promuje jednak malutkie gminy i miasteczka, Francję wiejską, która tradycyjnie głosuje na prawo. Ot problem dla konstytucjonalistów. Ze spraw międzynarodowych odnotujmy komentarz do upadku Thabo Mbekiego, prezydenta RPA, pióra korespondenta Le Monde w Nairobi, Jean-Philippe Rémy. Jest to, czytamy, po trosze historia ambicji, która sama siebie zżarła. Thabo Mbeki snuł marzenie na skalę całej Afryki, której byłby emblematem, przewodnikiem, przywódcą. Marzeniu temu nadał nazwę Afrykańskie Odrodzenie. Według wielu jego krytyków rozległa znajomość świata i spraw afrykańskich, jaką Thabo Mbeki nabył na uchodźstwie, skupienie się na sprawach kontynentu, przesłoniło mu rzeczywistość południowoafrykańskich townshipów i życia najskromniejszych ich mieszkańców. A przecież to pod jego wpływem RPA stała się inicjatorem regulacji afrykańskich konfliktów, najpierw poprzez położenie kresu zasadzie nieingerencji organizacji Unii Afrykańskiej, przemienionej w Unię Afrykańską, zaangażowaną również militarnie w rozmaite kryzysy na kontynencie, w myśl afrykańskich rozwiązań dla afrykańskich problemów. Stąd mediacje w Republice Demokratycznej Kongo, Wybrzeżu Kości Słoniowej, wreszcie Zimbabwe, gdzie jednak pojednawczość z prezydentem Mugabe zraziła do Thabo Mbekiego większość afrykańskich przywódców. W swoim wielkim projekcie rozwojowym NEPAD Thabo Mbeki dał się z kolei wyprzedzić przez inwestorów z Chin czy Indii. Wreszcie nie do przyjęcia były jego poglądy na tak ważne tematy jak AIDS albo bezpieczeństwo, a ilustracją jego złudzeń panafrykańskich stały się w 2008 roku zamieszki w RPA, których ofiarą byli afrykańscy imigranci. Thabo Mbeki kontynentalny i światowy nie zadbał o to, by być przede wszystkim Thabo Mbekim południowoafrykańskim, pisze w Le Monde Jean-Philippe Rémy.
RFI, la radio du monde.
Euronet, RFI z Paryża. Sylwia Gibbs.
Unia Europejska zobowiązała się przeznaczyć do 2013 roku prawie 40% rocznego budżetu na wspólną politykę rolną. O tym, co będzie dalej, dyskutują już dzisiaj we francuskim kurorcie Annecy ministrowie rolnictwa 27 państw członkowskich. Rok 2013 może się wydawać odległy, ale na debatę na temat perspektywy finansowej, czyli ogólnej orientacji unijnego budżetu, nigdy nie jest za wcześnie, zwłaszcza gdy chodzi o dziedzinę tak kontrowersyjną jak rolnictwo. Francja, która przewodniczy Radzie Ministrów w Annecy, jest zwolenniczką interwencji na rynku produktów żywnościowych. Francuski minister rolnictwa i rybołówstwa Michel Barnier mówił o tym niejednokrotnie.
W budżecie stabilnym do 2013 roku można dokonywać adaptacji. Można stworzyć system regulowania kryzysów, posługując się częścią budżetu wspólnej polityki rolnej. W krajach, które będą sobie tego życzyły, można utworzyć system ubezpieczeniowy, prywatny i publiczny, który pomoże rolnikom lepiej ich chroniąc.
Przykładem tego typu interwencji jest tworzenie rezerw surowców żywnościowych. Unia Europejska kupuje je po cenie zagwarantowanej od rolników, którzy nie znaleźli nabywców na rynku. Widząc, co się dzieje na świecie, powinniśmy zachować to narzędzie regulacji, powiedział minister Barnier tuż przed spotkaniem w Annecy. Uważam, że to nie jest dobry pomysł, zareagowała komisarz Marianne Fischer-Bell, odpowiedzialna za rolnictwo w Unii, która spotyka się 22 i 23 września z unijnymi ministrami. Jej zdaniem politycy nie powinni się wtrącać do działalności rolników i dystrybutorów. Pani komisarz może liczyć na poparcie krajów skandynawskich i Wielkiej Brytanii, ale nie Irlandii, Niemiec i Polski, które w tej kwestii popierają stanowisko Francji ze względu na ich rolniczy charakter i zainteresowanie utrzymaniem unijnych funduszy dla rolników na dotychczasowym poziomie. Paradoksalnie, niedawny kryzys na rynku żywnościowym jest wodą na młyn dla obu obozów. Zwolennicy interwencyjności uważają, że trzeba regulować odgórnie produkcję żywności. Zwolennicy wolnego rynku mówią, że trzeba importować żywność tańszą niż europejska. Najświeższa afera skażonego mleka, którym zatruło się ponad 50 tysięcy chińskich dzieci, wzmacnia jednak stanowisko interwencjonistów. Michel Barnier przypomniał, że Francja przedstawiła w Unii memorandum na temat zwiększenia kontroli importowanej żywności i ujednolicenia norm i zasad sanitarnych we wszystkich krajach członkowskich. W niedzielę 21 września w Annecy można było usłyszeć głos rolników i działaczy alterglobalistycznych, którzy przyjechali z petycją o inną wspólną politykę rolną w Unii. Było ich 5 tysięcy według organizatorów, 2 tysiące według policji. Francuzów ze Związku Zawodowego Konfederacja Chłopska, ale także Austriaków, Hiszpanów, Włochów i Niemców. Tłumaczyli, że intensywna polityka rolna niszczy jakość produktów, powoduje skażenie gleby pestycydami, niszczy tradycyjne uprawy w krajach rozwijających się, mówi przewodnicząca Ekologicznego Stowarzyszenia Przyjaciele Ziemi Anne Bringot. Chcemy innej wspólnej polityki rolnej, polityki, która nie ewoluuje w kierunku polityki intensywnej produkcji, lecz sprzyja rozwojowi innej formy rolnictwa, biologicznego, ale nie tylko, rolnictwa respektującego środowisko. Przysłowiowa zdolność szukania kompromisu w Unii Europejskiej będzie miała, jak widać, duże pole do popisu w kwestii wspólnej polityki rolnej. Minister Barnier zaprosił dziś swych kolegów do podgórskich gospodarstw rolnych w okolicach Annecy. Chciał im pokazać produkcję lokalnych specjalności, rolnictwo o ludzkim obliczu, zapewniające rozwój wsi, łączące tradycję z modernizacją dzięki subwencjom unijnym. Czy wpłynie to na rozwój debaty o wspólnej polityce rolnej? Zobaczymy.
RFI, Radio France Internationale.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
I love Paris in the springtime.
Notatnik paryski. Zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
Spojrzenia na gospodarkę Piotr Błoński.
magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
Zgodnie z tradycją na początku roku odbywają się noworoczne spotkania prezydenta republiki.
Dziś wybierzemy się na spotkanie z wiatrakami w okolicy Bordeaux.
W roku 1393 rozegrały się w paryskich włościach Świętego Pola.
W Paryżu ukazał się 158 numer zeszytów historycznych. Sięgnijmy więc po ten kolejny koncert.
Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/popolsku.
RFI.
RFI.
Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde. Felieton ekonomiczny. Piotr Błoński.
$1,000 miliardów. Słownie 1,000 miliardów, a nawet o kilkanaście miliardów więcej. Taką sumę administracja amerykańska zamierza zaangażować, aby uchronić od katastrofy system finansowy. Do kosztów dotychczasowych interwencji, które uchroniły od bankructwa niektóre upadające firmy, dochodzi plan ratunkowy opiewający na $700 miliardów. Po naradzie z prezesem Rezerwy Federalnej Benem Bernanke i sekretarzem skarbu Henry Paulsonem, prezydent George Bush poinformował w piątek w tonie nadzwyczaj poważnym i uroczystym o przekazaniu do zatwierdzenia przez Kongres bezprecedensowego planu ratunkowego, w tym kluczowym, jak mówił, momencie dla gospodarki amerykańskiej. Ratowanie poszczególnych spółek, kolejno Beer Streams, Fannie Mae, Freddie Mac, AIG, okazało się niewystarczające. Cały system kredytu w USA rozłazi się w szwach, a za nim, dodajmy, cały system światowy. Jestem przekonany, wyjaśniał Henry Paulson, że to odważne podejście okaże się mniej kosztowne niż nieprzerwana seria bankructw i zamrożenie rynku kredytowego. Zapłacą podatnicy. Z prostego rachunku wynika, że na każdego obywatela USA przypadnie nieco ponad $2,000. Plan zakłada odzyskanie części zaangażowanych kapitałów, ale na dzień dzisiejszy nikt nie jest w stanie ocenić, jak wielki. Tych $700 miliardów służyć ma wykupywaniu od działających na terenie USA banków i instytucji finansowych zdeprecjonowanych wierzytelności, tzw. zgniłych kredytów. Należą do nich w pierwszym rzędzie kredyty udzielane na zakup nieruchomości, subprimes, a za nimi wszelkie fundusze, w których te kredyty były rozprzestrzeniane i przegrupowywane, w wyniku czego zaraziły niewypłacalnością cały światowy system finansowy. Wykupywanie tych kredytów będzie możliwe w okresie 2 lat, a akcją objęte będą nie tylko banki amerykańskie, lecz także zagraniczne, o ile jednak ich obecność na rynku amerykańskim nie ograniczała się do operacji giełdowych, lecz prowadziły one normalną działalność rynkową. Te wykupione aktywa zostaną unieruchomione w osobnej strukturze, nosi to nazwę Defeasance albo Bad Bank. Liczy się na to, że gdy kryzys minie, dzięki właśnie temu, że banki pozbędą się zgniłych kredytów, co najmniej niektóre z tych aktywów odzyskają wartość i będą odsprzedawane drogą przetargu. To też ów 1,000 miliardów nie jest z góry odpisany na straty. Mało tego, uważa się, że koszt tej końskiej kuracji będzie i tak mniejszy niż koszt długotrwałej stagnacji lub recesji, do której doszłoby z pewnością, gdyby nie interweniowano. Dla przykładu, struktura Defeasance, utworzona w 1989 roku po bankructwie amerykańskich kas oszczędnościowych, rozliczyła się w 1996 ze stratą $150 miliardów, czyli mniej niż 2% PKB. Podczas gdy koszt ciągnącego się przez lata kryzysu bankowego w Japonii przekroczył, jak się ocenia, 10% tamtejszego PKB. Szkopuł w tym, że dzisiejszy kryzys ma niespotykane dotąd rozmiary, a amerykański dług publiczny wzrośnie wskutek planu ratunkowego do $11,300 miliardów. Za największe zagrożenie finansiści uważają zatem możliwość obniżenia noty amerykańskiego długu przez agencję notowań, co automatycznie zmusiłoby państwo do zaciągania pożyczek na wyższą stopę. Konsekwencją byłby dalszy wzrost zadłużenia, kolejne obniżenie noty i tak bez końca.
RFI, Radio France Internationale.
Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine.
camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les travestis vont se raser, les stripteaseuses sont rhabillées. Les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Le café est dans les tasses, les cafés nettoient leurs glaces. Sur le boulevard Montparnasse, la gare n'est plus qu'une carcasse. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les banlieusards sont dans les gares, à la Villette on tranche le lard. Paris by night regagne l'écart, les boulangers font des bâtards. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. La tour Eiffel a froid aux pieds, l'arc de triomphe est rallumé. Et l'obélisque est bien dressé entre la nuit et la journée. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les journaux sont imprimés, les ouvriers sont déprimés. Les gens se lèvent, ils sont brimés, c'est l'heure où je vais me coucher. Il est 5 heures, Paris se lève. Il est 5 heures, je n'ai pas sommeil.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Anna Bernhardt. Eureka.
Brytyjscy naukowcy doszli do wniosku, że miłośnicy muzyki poważnej i heavy metal mają dużo więcej wspólnego niż mogłoby się to wydawać na pierwszy rzut oka. Profesor Adrian North ze szkockiego Heriot Watt University przez 3 lata badał związki między charakterem osoby i muzyką, jakiej ona słucha. Ponad 36 tysięcy osób z całego świata odpowiedziało na pytania określające osobowość i rodzaj muzyki, jaką lubią. Okazało się, że miłośnicy jazzu i muzyki poważnej są kreatywni i mają silne poczucie własnej wartości. Podczas gdy ci pierwsi są trochę bardziej otwarci, ci drudzy są troszkę bardziej nieśmiali. Fani heavy metal oprócz wieku właściwie natury mają podobne do melomanów muzyki poważnej i wbrew pozorom charakteryzują się łagodnym charakterem. Osoby, które wybierają muzykę country, są zazwyczaj pracowite i nieśmiałe, a amatorzy rapu są dobrymi kompanami w towarzystwie. Od lat naukowcy twierdzili, że istnieje związek między osobowością a upodobaniem do gatunku muzyki, ale pierwszy raz mogliśmy to pokazać na podstawie wyników tak szerokich i szczegółowych badań, skomentował profesor North. Jaki wpływ miała muzyka na charakter człowieka prehistorycznego, nie dowiemy się nigdy, ale wiadomo, że był czuły na dźwięki. Jegor Roznikow, profesor z paryskiego uniwersytetu, zadał sobie pytanie, dlaczego w grotach zapełnionych freskami, które powstawały w okresie 25 tysięcy do 15 tysięcy lat przed naszą erą, niektóre ściany są bogato zdobione, a inne zostały puste. Profesor badał barwę i ton dźwięków rozchodzących się w grotach i doszedł do wniosku, że freski powstawały w miejscach, gdzie była najlepsza akustyka. Najlepszym przykładem tego rozumowania jest tak zwany czarny salon w grotach w Nieu. Specjaliści zachodzili w głowę, dlaczego na niektórych ścianach gładkich i łatwo dostępnych nie było żadnych malowideł, podczas gdy w miejscach trudniejszych do malowania powstało sporo fresków. Teoria profesora Reznikowa daje odpowiedź na to pytanie, pokazując wprost proporcjonalną zależność między dobrą akustyką i wyborem miejsca przez prehistorycznych artystów. Francuskie i finlandzkie badania prowadzone w różnych regionach, już nie w grotach, a na powierzchni ziemi, gdzie zostały ślady działalności naszych prapraojców, również pokazały tę zależność. W dodatku znaleziono tam fujarki i gwizdki pochodzące z paleolitu. Być może miejsca posiadające dobrą akustykę były miejscami kultu w dawnych kulturach. Nad udowodnieniem tej hipotezy pracują teraz naukowcy, słuchając zapewne dobrej muzyki. Ptaki migrujące mają dobry słuch, pamięć i uczą się obcych języków, dowodzi kanadyjski biolog Joseph Nocera, który badał wędrujące ptaki z Ameryki Północnej i ich kuzynów tubylców z Hondurasu brytyjskiego, nie mających w zwyczaju opuszczania swych macierzystych stron na zimę. Naukowiec puszczał ptakom nagrane na taśmach ostrzegawcze krzyki wróbli z Hondurasu brytyjskiego i wróbli z Ameryki Północnej. Okazało się, że ci przedstawiciele gatunku, którzy wędrują, reagują na krzyki w dwóch językach, a ci, co zimują na miejscu, rozróżniają tylko własny język, reagują na ostrzeżenia swych współziomków. Powiedzenie podróże kształcą jest, jak się okazuje, również prawdziwe w ptasim świecie. A teraz dla podróżników pytanie, co to za ptaki śpiewają?
RFI, la radio du monde.
Notatnik paryski. Zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
Po długim i żmudnym remoncie, który trwał 11 lat, otwarto dla publiczności średniowieczny donżon, wieżę obronną w zamku Vincennes na południowo-wschodnich obrzeżach Paryża. To jeden z najwspanialszych we Francji zabytków architektury tego rodzaju. Wieża jest najwyższą tego typu fortyfikacją w Europie. Ma 50 metrów wysokości, z okien komnat na wyższych kondygnacjach roztacza się bajeczny widok na Paryż i na okolice Vincennes. Okres świetności zamek przeżywał w czasach Karola V, zwanego mądrym, który mimo niewielkiej postury i nędznego zdrowia wiedział, jak umocnić władzę królewską i jej autorytet nadszarpnięty klęską pod Poitiers i niewolą Jana Dobrego. Król intelektualista, żarliwy katolik, który wpadł na pomysł wybudowania Bastylii strzegącej Paryża od wschodu. Do zamku Vincennes wchodzi się od strony miasta drewnianą kładką przerzuconą nad przepastną fosą, w której dzisiaj kilku pracowitych ogrodników walczy z wysoką trawą. Od drugiej strony ogromnej twierdzy można się dostać z lasku Vincennes. Z jednej strony murów ciągną się rzędy starych kamienic, z drugiej koczary gwardii republikańskiej. Jak ma się szczęście, to można podziwiać przejazd gwardzistów na koniach. Czerwone frędzle podrygują na stalowych hełmach, gdyż gwardia zmierza do Paryża na powitanie zagranicznego gościa odwiedzającego prezydenta republiki. Zamek Vincennes robi wrażenie swoimi rozmiarami, podobnie jak z basztą obronną strzelającą w niebo okrągłymi wieżyczkami na szczycie. Donżon ma 6 kondygnacji. Ostatnią, 6, obiega ganek strzelniczy. Niestety, donżon można zwiedzać albo z przewodnikiem w grupie, co trwa godzinę i ma tę wadę, że w tłumie zwiedzających gdzieś pryska nastrój wywołany przez zimne mury średniowiecznego zamczyska. Albo można wynająć audioprzewodnik, ale wtedy wędrówka trwa aż 2,5 godziny. Najlepiej przekonać panie w kasie, żeby pozwoliły na samotny spacer po surowych wnętrzach baszty, w której Karol V spędzał większość swego życia, nawet gdy trwały tutaj roboty budowlane. Z zaskoczeniem stajemy w maleńkim ciemnym pomieszczeniu, w którym król spędzał wiele czasu na modlitwie, a był człowiekiem bardzo religijnym. Krótki pacierz po pobudce o 6 rano, potem lektura brewiarza i godzinki. O 8 suma z udziałem całego dworu. Po niej spowiedź i msza święta odprawiana w prywatnej kaplicy, przypominającej swoją wielkością celę pustelnika. Modlił się Karol V kilka razy dziennie, ale znalazł też czas na spotkania z petentami, na krótkie wizyty w pokoju żony i dzieci, a przede wszystkim na lekturę. Był bowiem człowiekiem światłym i oczytanym. Jego biblioteka, tylko nieco większa od prywatnej kaplicy, także jest świadectwem jego wiary. W czterech rogach znajdujemy symbole związane z czterema ewangelistami, a na sklepieniu płaskorzeźbę przedstawiającą Świętą Trójcę. W przeciwieństwie do kaplicy, tutaj jest wiele światła. Z okien biblioteki król mógł spoglądać na odległy szmat drogi Paryż, który dzisiaj w dobie metra i szybkich kolejek jest orzut kamieniem. Niewielkie rozmiary królewskiej czytelni tłumaczono tym, że można to było pomieszczenie łatwo ogrzać, a Karol V cierpiał i na podagrę, i na chorobę nerek. A że zimnica w baszcie była przejmująca, zrozumiemy natychmiast, wchodząc do lodowatych, mrocznych wnętrz, w których chłód bije od ścian. Jedynie myśl o ogniu rozpalanym w ogromnych kominkach, znajdujących się w głównych komnatach, może nas ogrzać. Naprzeciwko donżonu znajduje się wybudowana także w czasach Karola V Sainte-Chapelle. Imponuje strzelistością późnego gotyku i wielką starannością, z jaką wykonano roślinne elementy pod oknami. Witraże przedstawiają sceny z apokalipsy. Idąc przez plac zamkowy otoczony długimi na kilometr murami, natrafiamy po stronie lasku Vincennes i parku botanicznego. Dwie wielkie bryły rezydencji to część fortecy przekształcona w pałac w okresie panowania Ludwika XIII. Z jednej strony pawilon króla, naprzeciwko pawilon królowej, w którym mieszkał także zajmujący się rozbudową rezydencji kardynał Mazarin, a budowa realizowana była według planów Levaux. Był to już schyłek zamku Vincennes jako królewskiej siedziby. Od XV wieku do rewolucji donżon zamieniono na więzienie, a Ludwik XIV ze swoim dworem wyprowadził się na zachód od Paryża do Wersalu. Wśród licznych znakomitości, które osadzono w więzieniu w dawnej królewskiej baszcie, znajdował się Henryk Nawarski, późniejszy Henryk IV, mąż pełnej temperamentu Małgorzaty de Valois, autorki Heptameronu, wzorowanego na dziele Boccaccia. O samym Henryku IV wiadomo, że to z jego ust wyszło powiedzenie, iż Paryż wart jest mszy. Mniej natomiast pamięta się, że chciał, aby każdy wieśniak w jego królestwie mógł do garnka włożyć kurę. W Vincennes więziono także autora Kubusia Fatalisty, Denisa Diderot, a także skandalistę Markiza de Sade. Nie do końca wydaje się być prawdopodobną anegdota, że miał tego pecha, iż na tydzień przed wybuchem rewolucji francuskiej darł się w niebogłosy i robił tak karczemne awantury w Bastylii, że go stamtąd przeniesiono właśnie do baszty Vincennes. Mało prawdopodobna, bo na wolność wyszedł na kilka lat przed zburzeniem Bastylii. Sam zamek stał się potem siedzibą szkoły wojskowej, poprzedniczki paryskiej École Militaire. W okresie II Cesarstwa urządzono tu park publiczny i tak trochę zostało do dzisiaj, bo na trawniku między murami zamku uganiają się za piłką dziewczęta i chłopcy z pobliskiej szkoły.
Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Lekcja języka francuskiego.
Le français, ça vous chante? Un cours de français proposé par Radio France Internationale.
W dzisiejszej audycji Le Français ça vous chante posłuchajmy głośnego przeboju z lat 60. Tous les garçons et les filles w wykonaniu muzy nastolatków z tamtego okresu, François Hardy, która w piosence użala się nad swoją samotnością. W piosence francuskiej pojawił się wówczas zupełnie nowy styl, zwany yéyé. Należały do tego nurtu takie gwiazdy jak Johnny Hallyday, Richard Anthony, Sylvie Vartan, Sheila i wielu innych. Piosenki swoje prezentowali na antenie w bardzo popularnej, kultowej, niemal audycji Salut les copains, co pozwoliło im w krótkim czasie osiągnąć niebywałą sławę. Françoise Hardy także należy do tego pokolenia. Od wczesnej młodości pasjonowała ją muzyka i ona to pozwoliła tej nieśmiałej, zamkniętej dziewczynie wyrwać się spod opiekuńczych skrzydeł rodziny. Zaraz po maturze, a było to w roku 1962, Françoise zaczyna z właściwą sobie pracowitością komponować pierwsze utwory i błyskawicznie odnosi sukces nagraniem piosenki Tous les garçons et les filles. Jej płyta została sprzedana w ponad 2-milionowym nakładzie. Pokolenie yéyé traci impet, a François Hardy w roku 1968 wycofuje się ze sceny. Oddaje się wychowaniu synka i odkrywa nową pasję – astrologię. Nie rezygnuje jednak z nagrywania płyt i nadal podbija serca młodej publiczności. Françoise Hardy, dyskretna, spokojna, trzymała się z dala od świadka show biznesu. Zawsze ceniła sobie samotność, czemu daje wyraz już w pierwszej swojej piosence. W utworze tym przeciwstawia siebie, smutno i samotno, swoim radosnym rówieśnikom, którzy flirtują, cieszą się życiem, kochają się, chodzą parami. Zakochane pary chodzą trzymając się za ręce. Ils se promènent la main dans la main. Patrzą sobie w oczy. Ils se regardent les yeux dans les yeux. Proszę zauważyć, że w piosence nawet słowa chodzą parami. Kiedy się jest we dwoje, można wspólnie snuć plany na przyszłość. Nie każdemu jednak jest dane takie szczęście. Françoise Hardy jest sama, smutna, nikt jej nie kocha. Ale w ostatniej zwrotce pojawia się jednak nadzieja. Piosenkarka z ufnością patrzy w przyszłość. Niecierpliwie oczekuje dnia, kiedy i do niej zawita miłość, kiedy i ona będzie szczęśliwa.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Le français, ça vous chante? Un cours de français proposé par Radio France Internationale.
Dzisiejszą audycję Le Français ça vous chante poświęcimy zapoznaniu się z konstrukcją zdania pytającego, które może występować w formie niezależnej lub zależnej. Przykładów poszukamy w piosence Tous les garçons et les filles, której autorką i wykonawczynią jest Françoise Hardy. Pytanie niezależne rozpoczyna się zwrotem qu'est-ce que i kończy się znakiem zapytania, a charakteryzuje je intonacja rosnąca, jak w niżej podanych przykładach.
Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'être heureux? Qu'est-ce qu'aimer veut dire?
W pytaniu zależnym nie ma intonacji ani zwrotu qu'est-ce que, który zostaje zastąpiony przez ce que.
Qu'est-ce qu'elle a dit?
Przyjmuje formę.
Elle ne sait pas ce qu'elle a dit. Qu'est-ce qu'aimer veut dire?
Przyjmuje formę.
Elle ne sait pas ce qu'aimer veut dire. Qu'est-ce que c'est qu'être heureux?
Przyjmuje formę.
Elle veut savoir ce que c'est qu'être heureux.
A oto pytania niezależne, które słyszymy w piosence. Zdanie quand donc pour moi brillera le soleil można zbudować bez inwersji podmiotu z orzeczeniem. Quand donc est-ce que le soleil brillera pour moi? Inny przykład, zdanie connaîtrai-je bientôt l'amour może być sformułowane tak. Est-ce que je connaîtrai bientôt l'amour? W ostatnim przykładzie należy zwrócić uwagę na konstrukcję connaîtrai-je, polegającą na inwersji czasownika i zaimka je, który z reguły umieszczany jest przed czasownikiem. Jest to forma stylistyczna stosunkowo rzadko stosowana i charakterystyczna dla wypowiedzi bardzo starannych. Nie wszystkie też czasowniki mogą występować w takiej przestawionej składni. Najczęściej słyszymy ją przy takich czasownikach jak être, avoir, aller, pouvoir.
Ai-je tort de rêver à l'amour? Vais-je le rencontrer bientôt? Comment pourrais-je le rencontrer?
Uwaga, słowo pouvoir w pierwszych dwóch osobach czasu teraźniejszego w trybie orzekającym może przybierać dwie formy: je peux lub w mowie bardzo starannej, wręcz wyszukanej, je puis. Jednak inwersja w zdaniu pytającym wymaga wyłącznie formy puis-je. W żadnym wypadku nie można powiedzieć peux-je.
Puis-je vous dire un mot? Puis-je venir avec vous? Comment puis-je vous croire?
Czasami spotykamy zdania, w których rzeczownik występuje bez rodzajnika. Mówi się wówczas, że chodzi o rodzajnik zerowy. Oto przykłady.
Mes jours comme mes nuits sont sans joie. Ils s'en vont sans peur du lendemain. Oui, mais moi, j'ai l'âme en peine. Elle attend l'amour avec impatience.
W zdaniach tych, jak Państwo słyszeli, po słowach sans, avec, en, rzeczownika nie poprzedza rodzajnik. Chodzi w takich przypadkach o pojęcie w znaczeniu jak najbardziej ogólnym, o samą jego istotę. Dodanie rodzajnika uściśla to pojęcie, ogranicza jego treść.
Elle le regarde sans amour. Elle le regarde sans l'amour qu'elle lui manifeste habituellement. Elle attend l'amour avec impatience. Elle attend l'amour avec une impatience croissante. Ils se sont rencontrés par hasard. Ils se sont rencontrés par le plus grand des hasards.
W ostatniej zwrotce François Hardy zadaje pytanie: Quand viendra le jour où elle n'aura plus l'âme en peine? Le jour où elle aura quelqu'un qui l'aime? Trzeba tu zwrócić uwagę na zaimek względny u. Zasadniczo wskazuje on miejsce, jak w zdaniach następujących.
La Corse, c'est l'endroit où François Hardy a longtemps habité. Paris, c'est la ville où elle a grandi. Voici la maison où elle est née.
Jednakże ten sam zaimek u może również służyć określaniu czasu, na przykład.
1944, c'est l'année où elle est née. Le plus beau jour de sa vie, c'est le jour où elle l'a rencontré. Au moment où elle perdait tout espoir, elle a enfin rencontré l'amour.
Comme les garçons et les filles de mon âge, je connaîtrais tous ceux.
To już wszystko w dzisiejszej audycji Radia France International. W imieniu całej ekipy RFI żegna się z Państwem Piotr Rosachowicz. Do usłyszenia.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016 Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.